Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Cierpienia Ormian i potrzeba ekumenizmu znalazły się w centrum papieskiego przemówienia do biskupów i pielgrzymów Kościoła Ormiańskiego. Powiemy o tym w części informacyjnej. Następnie o Polskim Towarzystwie Mariologicznym rozmawiać będziemy z jego przewodniczącym, księdzem Teofilem VII. 20 marca na magazyn zaprasza ksiądz Józef Polak. Na początek, w ramach wielkopostnej refleksji, wysłuchajmy drugiego fragmentu papieskiej katechezy o szóstym przykazaniu dekalogu.
Nie cudzołóż. Siewca z Ewangelii jest zarazem pasterzem. Jest dobrym pasterzem. W swojej pasterskiej trosce o człowieka Kościół szczególnie skupia się na sprawach pracy rolników. Znajdujemy wyraz tej troski na przykład w encyklice Mater et Magistra Jana 23, który sam był chłopskim synem z licznej rodziny. Kościół liczy zarazem na zdrowe tradycje moralne ludzi pracujących na roli, związanych z ziemią i przez to bliższych stwórcy, wrażliwych na jego prawo, na dekalog i na Ewangelię Chrystusa. Chrystus, dobry pasterz, staje pomiędzy mężczyzną a kobietą w tym wielkim sakramencie, przez który stają się oni mężem i żoną, a z kolei rodzicami swych dzieci, ojcem i matką. Ten, który uczy, nie cudzołóż, jest dobrym pasterzem, pasterzem ludzkiej miłości, którą chce uczynić piękną, trwałą, wierną, nierozerwalną. Jeśli ślubujecie sobie wzajemnie, iż cię nie opuszczasz do śmierci, to on, dobry pasterz, staje się w sakramencie najwyższym poręczycielem tych waszych ślubów. Sakrament jest źródłem moralnej mocy dla człowieka, dla mężczyzny i kobiety, aby oboje sprostali swym ślubom, aby przezwyciężyli słabości i pokusy, aby nie dali się uwieść żadnej modzie. Trzeba tylko wytrwale współpracować z laską sakramentu małżeństwa. Trzeba tę laskę stale odnawiać, oby całe nasze społeczeństwo uwolniło się od tego złudzenia wolności, wolnej miłości, którą usiłuje się przesłonić rzeczywistość cudzolostwa i rozwiązłości. Zbyt dużo kosztuje ta łuda. Zbyt wiele dzieci, które muszą tracić zaufanie do rodziców, a tak obsuwa się ten nieodzowny grunt, na którym sami mają budować swą przyszłość i przyszłość społeczeństwa. I niszczy je owa zdrowa tkanka obcowań i układów międzyludzkich. Dobry pasterzu, co mamy czynić, aby ten proces narastający poprzez całe lata zatrzymał się i odwrócił? Co mamy czynić, aby słowo Bożego przykazania i głos chrześcijańskiego sumienia nie był dalej zagłuszany, wyrywany, wydziobywany przez drapieżne ptaki. Co mamy czynić, aby ten głos trafiał na glebę podatną? Co mamy czynić? Matko z Kany Galilejskiej, Ty powiedziałaś, cokolwiek wam rzecze On, mój Syn, siewca i pasterz, to czyńcie. Matko Chrystusowa, Matko nasza, niestrudzenie powtarzaj nam Twe słowa z Kany, to czyńcie. Tak, On jeden ma słowa życia wiecznego. Amen.
Pora na aktualności.
Cierpienia poniesione przez Ormian dla wiary chrześcijańskiej i ich ekumeniczne wysiłki dla przywrócenia pełnej jedności Kościoła przypomniał papież, przyjmując biskupów i grupę pielgrzymów z katolickiego Kościoła Ormiańskiego. W Rzymie kończą się dziś pod przewodnictwem patriarchy Nersesa Bedrosa XIX obrady synodu patriarchalnego tego kościoła. Ojciec Święty zwrócił uwagę na przywiązanie ormiańskich katolików do stolicy Piotrowej, nieraz aż do męczeństwa. Mieli oni pełny udział w niełatwych dziejach swego narodu, a zwłaszcza w strasznych prześladowaniach za wiarę, których punktem kulminacyjnym było ludobójstwo na początku XX wieku. Do pomocy Ormianom wzywali wówczas papieże Leon XIII i Benedykt XV.
Jako znamienne dla Ormian Benedykt XVI podkreślił ich stałe dążenie do pełnej integracji ze społeczeństwami, w których się osiedlali. Ormiańskie kościoły należące do wspólnego dziedzictwa świętego Grzegorza Oświeciciela z czasem się podzieliły, jednak w ostatnich dziesięcioleciach podjęły na nowo serdeczny, owocny dialog.
Popieram to na nowo odnalezione braterstwo i współpracę. Życzę, by wzięły z niego początek nowe inicjatywy wspólnej drogi ku pełnej jedności. A jeśli w ciągu dziejów doszło do podziałów Kościoła Ormiańskiego, to Boża opatrzność sprawi, że pewnego dnia będzie on na powrót zjednoczony, mając swoją hierarchię pozostającą w braterskiej zgodzie i w pełnej komunii z biskupem Rzymu. Podnoszącym na duchu znakiem tej jedności, której należy życzyć, były obchody 1700-lecia powstania Kościoła Ormiańskiego. Brał w nich udział mój umiłowany poprzednik, Jan Paweł II. Ufamy, że miłość Chrystusa do Kościoła pielgrzymującego w czasie będzie w stanie dać chrześcijanom środki konieczne do urzeczywistnienia tego naglącego pragnienia, aby byli jedno.
Przypomnijmy, że ormiańskich chrześcijan jest dziś na całym świecie ponad 7 milionów. Najliczniejsi są w Republice Armenii, która odzyskała niepodległość przed 15 laty. Wielu Ormian żyje w Rosji, Gruzji, na Bliskim Wschodzie, w Europie i Ameryce. Katolików ormiańskich jest około 600 tysięcy. Mają 7 diecezji na Bliskim Wschodzie, a ponadto w Paryżu, Buenos Aires i Nowym Jorku. Pracuje w nich blisko 120 księży i 90 zakonnic. Jak się oblicza, 2/3 katolickich Ormian mieszka w krajach byłego Związku Radzieckiego, w tym połowa w Armenii, czyli 200 tysięcy. Mają tam ordynariat Europy Wschodniej.
Naszym gościem jest ksiądz dr Teofil Siudy, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Proszę księdza, czym jest to towarzystwo, od jak dawna istnieje, dlaczego jest ono potrzebne w polskiemu kościołowi?
Nasze Towarzystwo Mariologiczne powstało przed 7 laty, dokładnie w marcu 1999 roku. Powstało niejako, by odpowiedzieć na zapotrzebowania na gruncie polskim i także w tych kontaktach maryjnych, mariologicznych w wymiarze światowym, zwłaszcza gdy idzie o kongresy międzynarodowe mariologiczne. Powstało w momencie, kiedy przestała istnieć Komisja Maryjna Episkopatu Polski, kiedy także przestała istnieć Sekcja Mariologiczna Teologów Polskich, a wcześniej jeszcze Studium Mariologiczne, które pracowało przez wiele lat w Polsce. te zespoły gromadzące polskich mariologów, czcicieli Matki Bożej, promotorów kultu maryjnego przestały istnieć. I w to miejsce właśnie powstało Polskie Towarzystwo Mariologiczne powołane przez Konferencję Episkopatu Polski. W statucie naszego towarzystwa zostały podkreślone zwłaszcza dwa istotne cele. Pierwszy z nich to rozwój badań mariologicznych, promocja treści maryjnych w różny sposób na gruncie polskim i także w kontaktach międzynarodowych. A cel drugi to czuwanie nad właściwym kształtowaniem kultu pobożności maryjnej.
Czy w Polsce mamy do czynienia z zagrożeniami pobożności maryjnej? Czy można mówić, że nauczanie papieży ciągle na nowo wymaga jakiejś aktualizacji, ukazania, co jest w tym ważne?
Sądzimy, że tak. Zwłaszcza adhortacja apostolska Pawła VI, Marialis Cultus, z jej zasadami, które mówią o tym, jak powinien być właściwie kształtowany kult maryjny, ciągle wymaga pogłębionej recepcji, także na gruncie polskim, by właśnie ta pobożność, która może jest bardziej taka horyzontalna, trochę powierzchowna w pewnych momentach, by była pogłębiana, by była właściwie ustawiana. Może nie ma zagrożeń specjalnych, może jakaś pewna przesada w niektórych formach kultu maryjnego, ale to czuwanie z pewnością potrzebne i wskazywanie na te istotne punkty odniesienia dla kultu maryjnego.
Z różnych miejsc świata dochodzą głosy. W Polsce też mieliśmy przecież takie przypadki poszukiwania sensacji, jakichś nadzwyczajnych zjawisk, figur płaczących i tak dalej.
Niewątpliwie to jest i zainteresowanie tymi miejscami, no może bardziej poza Polską, sąd, choć w Polsce też wielu ludzi jest. I tu właśnie czuwanie nad tym niewątpliwie jest potrzebne. Także troska o to, może idąc w tę stronę bardziej doktrynalną, by wyprowadzać właściwe wnioski z nauczania Soboru Watykańskiego II. Takim wnioskiem na pewno nie jest dążenie do tego, by ogłosić piąty dogmat maryjny, to znaczy dogmat o Maryi Współodkupicielce czy pośredniczce łask. A takie tendencje oczywiście nie na gruncie polskim specjalnie, ale w świecie istnieją, zwłaszcza na kontynencie amerykańskim, w Europie Zachodniej częściowo. Więc to też jest naszym zadaniem już w tych pracach przez te lata istnienia naszego towarzystwa. Powiedzieliśmy sporo na ten temat i chcemy ciągle rozwijać, właściwie ustawiać tematykę maryjną.
Czy ta sytuacja kultu maryjnego w Polsce jest stosunkowo niezła w porównaniu właśnie z krajami, gdzie z jednej strony po soborze zanegowano kult maryjny, a z drugiej strony jak gdyby reakcją na to stały się różne formy przesadne, prawda, poszukiwanie, właśnie jak ksiądz zechciał powiedzieć, jakichś nowych dogmatów?
Na gruncie polskim może to jest trochę spokojniej, niemniej, powtórzę kolejny raz, baczne czuwanie nad tym, by było w nurcie Vaticanum Secundum, by było w nurcie nauczania papieskiego, cała tematyka maryjna, kult maryjny, ciągle to jest potrzebne i to zadanie staramy się spełniać, jak dotąd wydaje się, z dosyć dobrymi skutkami.
Czy to oznacza, że na przykład biskupi zwracają się do towarzystwa o pomoc tam, gdzie mają wydać jakieś decyzje, czy mają wskazać wiernym, jak prawdziwie kształtować pobożność maryjną?
Tak, owszem, trwa peregrynacja obrazu Matki Bożej, więc przygotowania do tej peregrynacji w poszczególnych diecezjach. Ostatnio przygotowuje się diecezja radomska. Miałem okazję sam osobiście przygotowywać kapłanów na spotkaniach rejonowych do tego wydarzenia. Więc podobne sytuacje zapraszania członków towarzystwa, by posłużyli w poszczególnych diecezjach, by przeprowadzili jakieś spotkania na tematy maryjne, by coś pomogli w właściwym ustawieniu nabożeń z maryjnych, to ma miejsce i jesteśmy otwarci na to i to jest nasze zadanie statutowe, więc chcemy je dobrze wypełnić.
Obok tej codziennej pracy są też wydarzenia szczególne, pewnie różne zjazdy, kongresy. Co udało się w ciągu tych 7 lat uczynić?
Co roku, zgodnie ze statutem, organizujemy jakieś sympozjum na temat bieżący. I na przykład ostatnie sympozjum, które było w roku ubiegłym, w listopadzie, było na Jasnej Górze z racji 350-lecia zwycięskiej cudownej obrony Jasnej Góry. Odczytujemy, można by w tym miejscu tak powiedzieć, maryjne znaki czasu i na nie odpowiadamy. W tym roku przygotowujemy sympozjum, jesienią będzie w Sanktuarium Matki Bożej w Pasierbcu, koło Limanowej, w diecezji tarnowskiej. Pod takim hasłem na polskiej drodze maryjnej. Chcemy nawiązać do ślubów jasnogórskich, 50-lecie w tym roku obchodzimy tych ślubów i do innych elementów, wydarzeń tej polskiej drogi maryjnej ostatnich lat, choćby właśnie do pracy wspomnianej Komisji Maryjnej Episkopatu Polski. Wiele osiągnięć w tych pracach było. Chcemy przywołać te doświadczenia ostatnich lat polskiej drogi maryjnej i wyprowadzić wnioski na przyszłość, nakreślić pewne perspektywy, które z tej polskiej drogi maryjnej wyrastają. To będzie tematyką naszego najbliższego sympozjum jesienią w październiku. Każde takie sympozjum owocuje tomem publikacji w ramach Biblioteki Mariologicznej naszego towarzystwa. Wydaliśmy już 8 tomów, 9 jest w przygotowaniu. W ciągu 2 tygodni najbliższych odbierzemy z drukarni w Niepokalanowie. To właśnie będą treści w tym tomie z tego sympozjum ostatniego na Jasnej Górze.
Czy duże jest zainteresowanie pracą Polskiego Towarzystwa Mariologicznego?
Sądząc po odbiorze naszych publikacji, spore, ciągle jakieś zgłoszenia przez internet na przykład. Zapoznałem się z naszymi wydawnictwami i jest zapotrzebowanie na to na gruncie polskim. Ciągle przybywa nowych członków, więc jest też zainteresowanie od tej strony. W ramach naszego towarzystwa skupiamy kilkunastu członków kustoszów sanktuariów i nowi chętnie się zgłaszają do pracy w towarzystwie. Więc takie zainteresowanie bardzo konkretne, by włączyć się w szeregi towarzystwa i zainteresowanie naszymi publikacjami, naszymi osiągnięciami. Korespondencja jest dosyć ożywiona pod tym kątem właśnie pewnych zapytań kierowanych do towarzystwa o różne sprawy związane z kultem maryjnym.
Jak kształtuje się współpraca międzynarodowa polskiego towarzystwa z innymi podobnymi w świecie?
Sądzę, że bardzo dobrze. Najpierw z Papieską Akademią Maryjną Międzynarodową tutaj w Rzymie. Nie było jeszcze towarzystwa, a Polacy od lat już brali udział po soborze, właściwie od razu Watykańskim II, w organizowanych co 4 lata kongresach międzynarodowych. I nadal to czynimy. Bardzo czynnie uczestniczyliśmy w ostatnim kongresie w roku 2004 tutaj w Rzymie, w grudniu, w poprzednim kongresie w roku jubileuszowym 2000 też w Rzymie, w Divino Amore, w sanktuarium. No i oczywiście mieliśmy międzynarodowy kongres, gościliśmy w Częstochowie w 1996 roku. Zawsze w trakcie tych kongresów pracuje sekcja językowa polska i zawsze przedstawiciel Polski jest proszony o jeden z referatów na plenum kongresowym. Na ostatnim kongresie miałem tę łaskę być prelegentem kongresu.
Czy pracami polskich teologów interesują się kościoły, które przeżyły prześladowanie komunistyczne? Myślę o Słowacji, o Ukrainie, Białorusi, Rosji. A więc ten kościół odradzający się.
Tak, wśród członków naszego towarzystwa mamy 2 Słowaków i otwarci jesteśmy na Litwę, na Ukrainę. Sądzę, że w najbliższym czasie będą przedstawiciele tych kościołów, tych narodów w naszym towarzystwie. Tematyka, którą podejmujemy na naszych sympozjach, jest też bardzo otwarta. Właśnie to nie jest tematyka tylko z podwórka polskiego, tak bym powiedział, ale jest otwarta na Europę Środkowo-Wschodnią, na te kraje. I sądzę, że jesteśmy do tego powołani, żeby pomagać tym kościołom, także od tej strony, gdy idzie o doktrynę maryjną, kult maryjny, by nasze towarzystwo posłużyło tym, którzy przeżyli te trudne doświadczenia, tym krajom, gdzie teologia się odradza, powstają wydziały teologiczne, gdzie ludzie odkrywają na nowo prawdę o Matce Bożej, o kulcie maryjnym. Nasze towarzystwo jest otwarte i jak dotychczas służy i sądzę, że będzie jeszcze owocniej służyć.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był ksiądz dr Teofil Siudy, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Rozmowa ojca Stanisława Tasiemskiego kończy już nasz poniedziałkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.